Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witamy wszystkich Państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o Wierze. 28. niedziela zwykła to ta niedziela, o której czytaniach chcemy dzisiaj mówić i mamy tutaj dwa uzdrowienia. Otóż w pierwszym czytaniu mamy przykład Naamana, który był syryjskim wodzem i został uzdrowiony. Ale zwróćmy uwagę, że to uzdrowienie Naamana dokonało się dopiero wówczas, kiedy posłuchał wskazanie proroka, bo na początku miał duże wątpliwości, czy wykonać rozkaz proroka, czy zaproszenie proroka, czy nie. Ale Pan Bóg mówi właśnie, że dzięki wierze i odpowiedzi również otrzymujemy dar od Pana Boga, czyli jakby odpowiada na naszą postawę serca. I podobna sytuacja jest również w Ewangelii. Przytoczmy może właśnie ten fragment Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Padł na twarz u jego nóg i dziękował mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. A więc mamy podobną sytuację uzdrowienia człowieka, który sercem odpowiedział na dar Boży. I na ten temat będą dzisiaj rozmawiać
ksiądz Maciej Galle,
Anna Harmata
i Roman Harmata. Spróbujmy popatrzeć na te dwa przykłady uzdrowienia, na te dwa przykłady działania łaski Bożej w stosunku do tych, którzy go prosili.
Dla mnie tu jakby na pierwszym miejscu od razu wybija się przede wszystkim taki kontekst wiary, która powinna być przeżywana jednocześnie w gorliwości, ale tak zdrowo pojętej, i wdzięczności. Bo proszę zobaczyć tych 10 trędowatych, którzy wychodzą, oni jakby nie czekają na reakcję ze strony Jezusa, zobaczy ich, albo się przerazi, albo zacznie im współczuć, albo powie, że ja zaradzę waszemu problemowi, tylko oni już z daleka go widząc krzyczą: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Prawda? Ulituj się nad nami. I teraz zobaczmy, to jest taka otwarta księga, te słowa. Ponieważ my od razu, jakby konotacja idzie rzeczywiście z dalszej części Ewangelii, to wynika, ale nie do końca. Ku uzdrowieniu zewnętrznemu. No, są w problemie trądu, czyli ulituj się nad nami, to pewnie znaczy oczyść nas z tego trądu, prawda, z tej aflikcji takiej ciężkiej, która nam nie pozwala żyć w społeczeństwie. Bo pamiętajmy, że w tamtym czasie tacy ludzie byli wykluczeni ze społeczeństwa. Większość z nich nosiła takie dzwoneczki też i musiała dzwonić, jak ktoś przybliżali się do jakichś wiosek czy miast. Musieli dzwonić, żeby nikt nie wychodził, broń Boże, żeby ich nie widział, czy nie wszedł z nimi w kontakt. Bo automatycznie zarażał się, stawał się nieczysty. Więc taka ablucja też z ich strony, powiedzmy taka zewnętrzna, miała być też poświadczana przez kapłanów Starego Przymierza. Dlatego Pan Jezus nie dziwi to nas. Mówi: idźcie i pokażcie się kapłanom. Nie? Jakby natychmiast. Tylko co z nimi Jezus robi? Bo to jest dla mnie najważniejsze. Ja myślę, że oczyszczenie z trądu jest, że tak powiem, konsekwencją czegoś znacznie głębszego. I chciałbym tutaj przytoczyć słowa wcale nie papieża, ani nie biskupa, ani nie księdza, ale króla Francji, świętego króla Francji, Ludwika IX. Zamieściłem je też w swojej kolumnie w biuletynie. Król napisał swego czasu tak: nie ma trądu tak okropnego jak trąd grzechu, bo dusza w grzechu śmiertelnym podobna jest do diabła. Więcej, gdy człowiek trędowaty umrze, trąd umiera z nim i już więcej mu nie szkodzi. Tymczasem, gdy człowiek w trądzie grzechowym umrze, ten trąd pozostaje i trwa całą wieczność. I tu koniec cytatu. Dlatego w tym wypadku wydaje się straszliwe skądinąd słowa w jakiś naturalny sposób odnoszą się do naszej dzisiejszej Ewangelii, tą, którą rozważamy. Pan Jezus ich odsyła, mówi: idźcie, pokażcie się kapłanom. I oczywiście tu jakby dobrze wiemy, jaka była rola starotestamentalnych kapłanów. Nie mieli żadnej władzy, jeśli chodzi o rzeczy związane z władzą Boga, sakramentalna władza i tak dalej. To przychodzi już w Nowym Przymierzu z Jezusem Chrystusem. I teraz porównanie i odniesienie do nas, prawda? Bo Słowo Boże się aktualizuje. Jaką władzą i mocą zostali obdarzeni kapłani Nowego Przymierza, którzy na swoje słowo, na wezwanie, jakkolwiek by w jakim stanie nie byli, sprowadzają Boga na świat pod postacią chleba i wina. Prawdziwie, realnie, rzeczywiście obecny w swoim ciele, w swojej krwi. Zasiadając do konfesjonału, rozgrzeszając nasze grzechy, mówią, ja odpuszczam tobie grzechy. Prawda? Czynią to w imię Trójcy Świętej. Zobaczcie, jak ogromna władza, jakie zjednoczenie między kapłanami Nowego Przymierza a Jezusem Chrystusem, czyli pierwszym, jedynym i odwiecznym kapłanem. Więc dla mnie jakby konotacja idzie w tym kierunku. Nie tyle oczyszczenie z trądu zewnętrznego, cielesnego, ale oczyszczenie z trądu duszy. I dlatego tutaj we mnie wzbudza się oczywiście ta kwestia, to co powiedziałem, gorliwości w wierze, jak ja korzystam z darów, które mi Jezus Chrystus zostawił w swoim świętym Kościele. Z daru sakramentów, z daru kapłaństwa, prawda? Czy gorliwie przystępuję do sakramentów świętych, które w Kościele są dostępne? Czy się gorliwie przygotowuję do sakramentu spowiedzi świętej? Bo zobaczcie, że to błaganie Jezu ulituj się nad nami, dla mnie jakby krzyczy albo jest wyprzedzeniem ustanowienia również, to jest moje, ustanowienia sakramentu spowiedzi świętej. Czyż nie w ten sposób wołamy do Jezusa, klękając u kratek konfesjonału? Panie, ulituj się nade mną, miej miłosierdzie i wyznaję swoje grzechy. A on mówi, idź, pokaż się kapłanom. Prawda? Upokórz się, bo to się wiąże z ogromnym wysiłkiem. Idź się im pokaż, idź się upokórz. Obnaż się przed drugim człowiekiem, prawda? Ja też przywołałem w tym kontekście słowa świętego Piusa XII, papieża, który swego czasu mówił, że dzisiaj ludzie popełniają dwa błędy. Zobaczmy, jak to jest bardzo aktualne nawet dziś w Kościele. Ludzie stracili sens grzechu, powiedział papież. Nie boją się. Mówią, zgrzeszyłem, nic mi się nie stało. Tak jakby bezczelnie wyzywali Boga na pojedynek. Zobacz. Piorun mnie nie uderzył, nic mi się nie dzieje, choroba mnie żadna nie dotknęła. Zgrzeszyłem i żyję dalej. Czyli jakby w swojej pysze i bucie idą do tego stopnia. A drugi błąd to o czym mówimy. Boją się wysiłku. Wielu ludzi dzisiaj boi się wysiłku, dlatego konsekwentnie unika sakramentalnej spowiedzi świętej. Ilu z nas ma taką mentalność, ja słyszę to czuć, ale proszę Ojca, po co mnie spowiadać się człowiekowi? Po co mnie przychodzić do księdza? Ja przecież mogę powiedzieć, Panie, tym i tym zgrzeszyłem, wybacz mi, przebacz. Otóż jasno i klarownie musimy powiedzieć, jesteśmy kościołem katolickim, a nie kościołem protestanckim. To musi bardzo mocno wybrzmieć. Kapłaństwo ustanowione przez Jezusa Chrystusa jest kapłaństwem hierarchicznym, oprócz tego królewskiego, w którym wszyscy uczestniczymy na mocy chrztu świętego, przyjętych sakramentów. Ale jest to kapłaństwo, które ma władzę od samego Boga, który jego reprezentuje. Do tego stopnia, że jeden ksiądz z drugim, jakikolwiek by nie był. W momencie wykonywania tej władzy jest alter Christus, czyli w swojej zwyczajności staje się kimś nadzwyczajnym. Idź i pokaż się kapłanom. Te słowa są nadal bardzo aktualne. Idźcie i pokażcie się kapłanom. No i z drugiej strony papież też tam odwołuje się do wtedy już wkraczającej niestety tak zwanej absolucji generalnej. Tematu bym nie chciał dotykać, ale w tym cytacie on wypada, że wielu ludzi po prostu się usprawiedliwia bardzo łatwo i mówi, że przecież są inne środki, inne możliwości. Ale niestety nie znamy pełni uregulowań nawet prawnych, jeśli o takie rzeczy chodzi. Więc znowu, czy ta wiara jest pokorna? Czy ta wiara jest wdzięczna? Czy ona wszystko i wszędzie kwestionuje i dyskutuje i doszukuje się swojego? Wracam do tego, od czego zacząłem. Gorliwość i wdzięczność w mojej wierze. Prawda? Nie kwestionuję, czy gorliwie szukam tej łaski w Kościele i czy z wdzięcznością tę łaskę przyjmuję. Więc ja bym chciał ze swojej strony też troszkę tak zakończyć, może nie, ale zadać pytanie. Bo papież mówi krótko. Trzeba mieć oczy otwarte. I mówił, biada temu, któremu oczy otwierają się choćby tylko jedną sekundę za późno. Trzeba nam wołać przez całe życie, Jezusie, ulituj się nad nami. Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nami. O taką wiarę trzeba nam prosić Boga w Trójcy Świętej Jednego. Żeby nam dał wiarę gorliwą i wdzięczną. Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nami. Więc zostawię z pytaniem, czy regularnie, gorliwie i dobrze przygotowany przystępuję do sakramentu pokuty i pojednania. I czy mam głęboką świadomość bycia obdarowanym ogromną łaską. Bo tu jest klucz do zrozumienia też tej Ewangelii. Czy mam świadomość bycia obdarowanym? Zauważcie, że 9 z tych ludzi najprawdopodobniej nie miało świadomości tego obdarowania. Tylko jeden, i to jeszcze w bardzo zawstydzający sposób, bo jest cudzoziemcem, nawet nie jest Żydem, przychodzi, żeby podziękować. To się wpisuje jakby w linię z pierwszym czytaniem.
Tak.
Ja tu bym chciała nawiązać do tego, co ksiądz powiedział o grzechu, który jest jak przepaść między mną a Panem Bogiem. Bo Bóg, który kocha człowieka, który wszystko dla człowieka uczynił i czeka na niego i miłuje go, niemniej jednak grzech czyni tą ogromną przepaść. I teraz trąd, który właśnie tak symbolizuje ten grzech, jest tą przestrzenią, która nas dzieli. I teraz wracając do Ewangelii, 9 zostało oczyszczonych z trądu, zostało oczyszczonych z choroby, aby przywrócić społeczeństwu, ale nie zobaczyło, że uzdrowienie dotyczy mojego zdrowia duchowego i przywraca mi łączność z Panem Bogiem. To nie tylko chodzi o uzdrowienie zewnętrzne, ale przede wszystkim nie ma już tej przepaści. Wraca łączność moja z Panem Bogiem. I to jest największe uzdrowienie. I to jest największy cud, który dzieje się właśnie podczas sakramentu spowiedzi. Pan Bóg przywraca moją jedność. Już mam nawiązaną relację z powrotem. Już ta łaska płynie do mojego serca.
Tak, bo proszę zauważyć to, co mówi pani Ania. Nawet właśnie każde uzdrowienie w Kościele, jeśli mówimy o uzdrowieniu fizycznym, prawda? Ono zawsze jest zorientowane, jeśli się dzieje. Zawsze jest zorientowane eschatologicznie, czyli z naciskiem na zbawienie tego człowieka, na zbawienie duszy. Proszę zobaczyć, wróciliśmy dopiero co z pielgrzymki na Bałkanach, Medjugorje, ale również Włochy, San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio, o którym dowiedzieliśmy się również od pani przewodnik, prawda, o jego niesamowitym darze duchowym, który nie tylko on otrzymał na marginesie, ale wielu świętych też, tak zwany dar kardiognozy, czyli poznania serca. No nie jest dar, który ma wspólnego coś z jasnowidztwem. Jasnowidztwo jest darem, jeśli można w ogóle nazwać darem, jest związaniem okultystycznym. Dar kardiognozy nie przewiduje przyszłości, prawda? Dar kardiognozy ma poznanie co do kondycji serca w odniesieniu do życia wiecznego tego serca, prawda? Czyli jeśli tam coś jest, co życiu wiecznemu zagraża, to ta osoba z poznaniem tego serca, czyli darem kardiognozy, może to wyciągnąć. Oczywiście to może szokować, prawda? Ale proszę zauważyć, wszystko się dzieje po co? Aby zakopać tę przepaść i dramat grzechu, który rozrywa przyjaźń między mną a Bogiem, między stworzeniem a Stwórcą. I jeżeli cud jest do tego potrzebny, to Pan Bóg się cudem posłuży. To nie ma problemu. Ale z naszej strony byłoby czymś niefrasobliwym przymuszać Boga do cudu, prawda? Czy Jego w pierwszym rzędzie oczekiwać? On może się stać jako konsekwencja. Jako rzecz wypadkowa. Czego mamy przykładów bardzo wiele w Piśmie Świętym? Również w tym czytaniu ewangelicznym.
Nawiązując właśnie do ojca Pio, który niejednokrotnie był proszony, żeby wstawić się do Pana Boga w jakiejś sprawie, też prosić o cud. Niejednokrotnie odmawiał.
Dokładnie.
Mając właśnie to świadomość i poznanie, że to uzdrowienie nie posłuży dla zbawienia tej osoby.
Czyli to nam mówi, że Pan Jezus wiedział krótko, że u nich to zagra. Ale wiedział również, że tych 9 nie przyjdzie. I to jest dla mnie największa tajemnica tej Ewangelii.
Drodzy Państwo, nasza audycja już powoli dobiega do końca. Chciałbym teraz podsumować. Być może, że najlepiej tutaj to oddadzą słowa świętego Pawła. Mamy być gorliwi, tak jak on, bo on mówi, że według Ewangelii mojej Chrystus powstał z martwych, dlatego znoszę niedolę aż do więzów jak złoczyńca, aby Słowo Boże nie uległo spętaniu. A więc chodzi o właśnie taką gorliwość, aby cały czas trwać w prawdzie, mieć umysł prawy, zbudowany w oparciu o Słowo Boże. I druga ważna sprawa, którą musimy tutaj przytoczyć, jeśli my trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć samego siebie. A więc zwróćmy uwagę, wiara, oparcie się na objawieniu Chrystusa i trwanie w dyscyplinie i w pobożności i w wierze będzie nas prowadzić do właściwego zrozumienia tego, o czym nam Bóg chce przekazać w swoim Słowie i w naszym Kościele.
I to jest to końcowe słowo, wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.
I tym już żegnamy się z Państwem, niech Chrystus wam błogosławi i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.